Witajcie moi drodzy, z tej strony Karolina, a to jest podcast Naśladowca. I pozwolę sobie na trochę dłuższy wstęp niż zazwyczaj. Dzisiaj przedstawię Wam historię, która różni się od tych, które dla Was przygotowuję. Ta historia jest efektem mojego kompulsywnego słuchania materiałów historycznych, jakiemu to słuchaniu oddaję się od 3 tygodni. I z góry przepraszam osoby nieco bardziej wyczulone na wymowę danych osobowych czy też miejscowości. Ja wiem, że mój niemiecki nie jest idealny i ja wiem, że być może nie jest nawet poprawny. Zatem nie bądźcie dla mnie zbyt surowi w komentarzach. Mam nadzieję też, że udało mi się konsekwentnie trzymać jednego obranego przeze mnie tematu, chociaż uwierzcie, możliwości, żeby zboczyć z tego głównego nurtu, było bardzo wiele. Nie przedłużając, zapraszam Was na materiał, który przygotowałam dzisiaj. Bohaterka dzisiejszego podcastu urodziła się 4 czerwca 1908 roku w Linz na terenie Austro-Węgier. Miesiąc później otrzymała nie tylko swój pierwszy sakrament, sakrament Chrztu Świętego, ale i imiona Angelika Maria Raubal. Pierwsze imię nadane jest na cześć jej matki Angeli. Kobieta ta jest przyrodnią siostrą Adolfa Hitlera. I jeśli chodzi tutaj o konotacje rodzinne, no to od tego w zasadzie muszę zacząć podcast, ponieważ rodzicami Adolfa byli Klara i Alois. Ta para powołała na świat 6 dzieci, z których w wieku dorosłego dożyła jedynie 2, Adolf i jego siostra Paula. I tak na marginesie, przyszły dyktator był owocem 3. małżeństwa swojego ojca. Klara, czyli matka Adolfa, była kuzynką 2. stopnia dla Aloisa i żeby wziąć ślub kościelny, oni musieli dostać dyspensę. Z 2. małżeństwa Aloisa z Franciską Matzesberger na świecie pojawia się Alois Junior i Angelika, matka bohaterki podcastu. Angela była bardzo lubiana zarówno przez swoje rodzone, jak i przyszywane rodzeństwo. Po nagłej śmierci ojca kobieta wychodzi za mąż za urzędnika skarbowego Leo Raubla, czy też Raubela, i przenosi się do Linzu. Ojciec Geli, bo tak na dziewczynkę wołają, umrze, kiedy ona będzie miała 2 lata. Ona i jej starszy brat Leo Junior i młodsza siostra Elfriede będą wychowywani jedynie przez matkę, która po śmierci męża przenosi się do Wiednia. Tutaj obejmuje posadę kierowniczki Mensa Akademika Judaica, internatu dla studentów pochodzenia żydowskiego. I w raporcie Waltera Langera, The Mind of Adolf Hitler, twórca ukazuje Angelę jako osobę pracowitą i przyzwoitą, broniącą swoich podopiecznych przed antysemickimi napastnikami. Jest też tam opisana jako duża i bardzo silna kobieta, która czynnie bierze udział w odpieraniu aryjskiej młodzieży. Przez kilka lat Angela i Adolf nie mieli ze sobą kompletnie kontaktu. Zmieniło się to w roku 1919. We wrześniu tego samego roku, mając lat 30, Hitler wstępuje do niemieckiej partii robotników, której nazwę w następnym roku zmieniono na NSDAP. On mieszka wtedy w Monachium i wynajmuje niewielkie mieszkanie. W roku 1924 zostaje osadzony w więzieniu Landsberg. Skazano go na 5 lat pozbawienia wolności po nieudanym puczu monachijskim. Angela wtedy odwiedza swojego brata i pod koniec roku 1924 on wychodzi z więzienia i zatrudnia siostrę, żeby pracowała dla niego jako gospodyni. Propozycja zostaje przyjęta i w roku 1928 Angela, 17-letnia Geli i jej młodsza siostra przeprowadzają się do Berghofu, oficjalnej rezydencji położonej w Alpach Salzburskich w pobliżu Berchtesgaden w Niemczech. Geli była ładną, młodą damą i kiedy przybyła do Berchtesgaden, wywarła na Hitlerze ogromne wrażenie. Jeśli chodzi o wygląd, jest dosyć wysoka, na głowie ma falujące brązowe włosy i jasnobrązowe oczy. Patryk Hitler, kuzyn Geli, opisuje ją w następujący sposób. Wyglądała bardziej jak dziecko niż dziewczyna. Nie mogłeś powiedzieć o niej, że jest śliczna, ale miała naturalny urok. Zwykle nie nosiła kapelusza i była skromnie ubrana. Ubierała plisowane spódnice i białe bluzki. Żadnej biżuterii poza złotą swastyką, którą dostała od wujka Adolfa, którego nazywała Alf. Natomiast Hitler mówił o niej per księżniczka. I Geli przyciągała wzrok. Była młodą, pełną energii dziewczyną, bardzo pewną siebie. Z łatwością potrafiła wykorzystać ten swój urok w stronę każdego napotkanego mężczyzny. No i także wujek na swój sposób jej ulegał. Hitler powiedział nawet Otto Wagnerowi, który był jego doradcą ekonomicznym i powiernikiem, że spędzanie czasu z Geli sprawia, że on jest wesoły, bystry, wolny od wszelkiego zmęczenia i apatii. We dwójkę organizowali sobie pikniki wśród alpejskiej scenerii, jednak osiadłe życie w malowniczym, wiejskim otoczeniu nie było czymś, co interesowało młodą, wkraczającą powoli w dorosłość kobietę. Geli widzi, że sławny wujek wzbudza ogromne zainteresowanie gdziekolwiek się pojawi. Hitler jeździł wtedy Mercedesem i miał już osobistego szofera. Geli nie chce żyć w odosobnieniu, gdzieś w górach. Chce być częścią tego światowego życia wuja i bardziej ciągnie ją do wielkiego miasta. Tęskni za towarzystwem zbliżonym wiekiem do jej wieku. Zaczyna więc prosić matkę, by mogła wyjechać do Monachium na studia. Podsuwa pomysł, że mogłaby zamieszkać razem z wujem w jego mieszkaniu na Prinzregentenplatz. Kiedy Angela sugeruje, że Geli powinna kontynuować naukę i przenieść się do Monachium, Hitler w pełni zgadza się ze swoją siostrą. W roku 1929 21-latka zapisuje się na Uniwersytet Ludwika Maksymiliana w Monachium. Planuje tam studiować medycynę. Jej marzeniem jest zostać lekarką. Nauki jednak nie ukończy, ponieważ wpadnie w wir życia w wielkim mieście. Młoda kobieta chodziła na zakupy i spotykała się z mężczyznami młodszymi od jej wuja. Kiedy Hitler bywał w Monachium, Geli towarzyszyła mu podczas wieczornych wizyt w operze. On chciał ją uszczęśliwić. Zachęcał do brania lekcji śpiewu, przynosił jej drogie ubrania, zabierał do restauracji, dawał pieniądze. Oboje bywali w teatrach i na salach koncertowych. Każdy dzień spędzany w towarzystwie młodej, pełnej życia kobiety coraz bardziej zbliżał Hitlera do niej. A miłość ta zaczęła rosnąć i coraz bardziej nabierać siły. Wieczorne wyjścia do opery łączą się z wyjściami do kina, restauracji, przejażdżkami po okolicy. Hitler zabiera Geli na zakupy i obsypuje ją drogimi prezentami. Dzięki tej uwadze wuja jej pewność siebie wzrasta i wkrótce staje się ulubienicą, myślę, że nie skłamię, jak powiem, że prawdopodobnie każdego. Geli ożywia atmosferę, gdziekolwiek się pojawi, a Hitler jest dumny z tej młodej kobiety u jego boku i lubi się nią popisywać. Jednak w miarę upływu miesięcy i wzrostu popularności Geli, Hitler staje się wobec niej coraz bardziej zaborczy. Jego wujowska miłość przekształca się w obsesję i taką pełnowymiarową obsesję z jego strony. To nic, że jest od niej prawie o 20 lat starszy i są dosyć mocno spokrewnieni. Jeśli chodzi o tak dużą różnicę wieku, to nie jest tajemnicą, że Hitler preferuje młodsze kobiety, ponieważ według niego łatwo jest je zdominować i bardzo łatwo jest je ukształtować na swoją modłę. Są one plastyczne jak wosk. Przez kolejne lata Geli jest sam na sam z wujkiem w jego mieszkaniu. To daje podstawę do plotkowania, że Hitler ma romans ze swoją siostrzenicą. Dokładna natura ich związku cały czas pozostaje tajemnicą, ale wielu wierzyło, że ich związek miał podłoże seksualne. Jednocześnie był bardzo niestabilny, pełen zazdrości ze strony starszego mężczyzny. Według słów Ernsta Hahnsztegla, który był jednym z ludzi z najbliższego kręgu Hitlera, Geli była skłonna podporządkować się niektórym z bardziej osobliwych, tutaj w cudzysłowie, fantazji seksualnych Hitlera. I usługi, które była gotowa świadczyć, sprawiły, że on zaczął się przy niej zachowywać jak zakochany mężczyzna. Hahnsztegl twierdził także, że ktoś, kogo wtedy znał, a kto nie zmyśliłby takiej historii, powiedział, że Hitler pokazał mu list, jaki ten miał wysłać do Geli, a w tym liście znajdowały się m.in. erotyczne rysunki. Do swojego osobistego fotografa Heinricha Hoffmana powiedział, cytuję: wiesz, Hoffman, tak bardzo martwię się o przyszłość Geli, że czuję, że muszę się nią opiekować. Kocham Geli i mógłbym się z nią ożenić, ale wiesz, jaki jest mój punkt widzenia. Chcę pozostać sam, ale zastrzegam sobie prawo do decydowania o jej kręgu znajomych, dopóki nie znajdzie odpowiedniego mężczyzny. Koniec cytatu. Zazdrość Hitlera potęguje zachowanie Geli. Kobieta flirtuje z młodymi mężczyznami, żartuje, jest swobodna, jest nieograniczona konwenansami. Wokół niej gromadzi się coraz więcej i więcej wielbicieli płci męskiej. I także szofer Hitlera, Emil Maurice, ulega jej urokowi. Ten 31-letni mężczyzna swoją drogą oskarżany był przez towarzyszy z partii o posiadanie korzeni żydowskich, dlatego też wielu krytykowało jego obecność przy Hitlerze. Natomiast Emil i Geli romansują za plecami wuja. Emil jest szaleńczo zakochany w młodej kobiecie. Przyjaciółka Raubal powie później, że ona kochała Emila za jego czułość i za jego wrażliwość. Mężczyzna oświadcza się jej, a Raubal oświadczyny przyjmuje. I informuje wtedy Hitlera o swoich zamiarach za mąż pójścia, a potem wysyła list do swojego oblubieńca. I tutaj zacytuję kawałek tego listu. Wuj Adolf żąda, żebyśmy poczekali 2 lata. Pomyśl, Emilu, całe 2 lata, kiedy będziemy mogli czasami pocałować się pod nadzorem wuja Adolfa. Musisz pracować, a poza tym będzie nam wolno widywać się tylko w obecności innych. Wuj Adolf żąda, żebym dalej studiowała. Kocham cię tak mocno. Hitler, zamiast pobłogosławić związek siostrzenicy, rozgniewał się do tego stopnia, że pewnego dnia wycelował pistolet w twarz szofera. Ten prawdopodobnie myślał, że to są już ostatnie jego chwile. Jednak ostatecznie po awanturze szofer, nadal żywy, znika z otoczenia Hitlera. Lider partii zakazuje mu wstępu do swojego mieszkania w Monachium. Miał też wstrzymać na pewien czas wypłatę pensji szofera. Emil groził, że opowie prasie o wszystkim, o tym, co łączy Hitlera z jego siostrzenicą i po tym zdarzeniu na pewien czas traci przychylność Hitlera. Odkrycie związku siostrzenicy sprawia, że zazdrość i zaborczość w przyszłym dyktatorze zaczyna coraz bardziej i coraz niebezpieczniej wzbierać. Mimo, że wielu bardzo lubiło Geli, to też znalazło się wielu, którzy nie widzieli w niej przykładu aryjskiej dziewicy. I tak na przykład wspomniany wcześniej Ernst Hahnsztegl opisywał ją jako małą, pustogłową dziewczynkę z charakterem służącej. Geli miała też bez skrupułów wykorzystywać swoją znajomość czy też swój związek z wujem. Natomiast mężczyzna ten swoje teorie wygłaszał, kiedy już przeniósł się do Stanów Zjednoczonych, kiedy był daleko i bezpiecznie za wielką wodą. Jeśli zaś chodzi o Geli, to też wielu uważało ją za prowokującą, no i też trochę kłótliwą. Tymczasem życie młodej kobiety, to gdzie wychodziła, z kim się spotykała, to wszystko mogło być tylko i wyłącznie na warunkach Hitlera. W pełni kontrolował jej życie towarzyskie, siostrzenica musiała go o wszystko prosić i musiała też wracać wcześnie do domu. Kiedy Hitler miał ją u swojego boku, wielu ludzi widziało, jak bardzo lubi się nią chwalić. Geli bardzo mocno wyróżniała się na tle żon jego współpracowników, które wtedy były starsze i już nie takie pełne życia jak jego towarzyszka. Zabierał ją na swoje spotkania. Ona, będąc bardzo młoda, nie bardzo tam pasowała. Hitler wyglądał na niewzruszonego i nie wydawało się nikomu, żeby obchodziło go zdanie innych ludzi, no, którzy wskazywali, że Geli jest za młoda, by uczestniczyć na przykład w spotkaniach NSDAP. No i sama Geli też wyglądała na mocno zakłopotaną. Oblewający jej twarz rumieniec zdawał się to zakłopotanie potwierdzać. Osobisty fotograf Hitlera Heinrich Hoffmann także miał spostrzeżenia, ilekroć Geli pojawiała się przy boku Adolfa na różnych spotkaniach. No i tutaj zacytuję kilka słów. Zawsze, gdy do nas dołączała, znajdowała się w centrum zainteresowania i nawet Hitler wydawał się zadowolony z tego, że zajmował wówczas drugie miejsce. Kolejne dni, kolejne tygodnie i miesiące wypełniane są przez coraz częstsze i coraz mocniejsze sceny zazdrości i zaborczości. Młoda kobieta jest coraz szczelniej zamykana w swojej złotej klatce. Staje się więźniem pilnowanym przez zazdrosnego wuja. Na krótko, ale jednak udaje jej się uciec z ciasnego mieszkania w Monachium. Przez pewien czas mieszka z przyjaciółką swojej matki w Wiedniu i tutaj poznaje skrzypka z Lińcu, starszego od niej o 16 lat. Skrzypek oświadczył się Geli, a ona te oświadczyny przyjęła w przeciwieństwie do swojej matki Angeli Raubal. Najprawdopodobniej Hitler naciskał na siostrę, żeby ta nie zgadzała się na związek swojej córki z kimś tak podrzędnym. Po roku córka Angeli wraca do Monachium. Zwierza się przyjaciółce, że czuje się niczym więzień w apartamencie Hitlera. Tej samej przyjaciółce miała powiedzieć: mój wuj jest potworem. Nikt nie potrafi sobie wyobrazić, czego on ode mnie żąda. To zdanie miało sugerować, że Hitler był dla niej okrutny i być może wymuszał na niej zaspokajanie jego potrzeb i jego dewiacji seksualnych. Wielu plotkowało, że przyszły dyktator utrzymuje ze swoją siostrzenicą kontakty seksualne, jednak dzisiaj nie możemy tego potwierdzić ze stuprocentową pewnością. Natomiast plotki głosiły wtedy, że jedną z jego mroczniejszych perwersji jest urofilia. Wiele twierdzeń odnośnie jego seksualności zostało wysuniętych, opowiedzianych przez przeciwników Hitlera, często już po jego śmierci albo zza wielkiej wody, gdzie dana osoba była na tyle bezpieczna, że w zasadzie mogła mówić, co jej ślina na język przyniesie. Kolejną z osób, która z bezpiecznego miejsca wygłaszała różne teorie, był Otto Strasser, który uciekł z Niemiec w roku 1930 po wyrzuceniu go z partii NSDAP przez Hitlera. Geli miała rozmawiać ze Strasserem na temat tego, co wuj kazał jej robić dla niego w sypialni. Mężczyzna nie wyjaśnił jednak, dlaczego akurat jemu młoda kobieta miałaby się zwierzać z tak intymnych spraw, a wiemy przecież, że miała wokół siebie znacznie bliższe osoby. Także mimo, że doniesienia o dewiacjach Hitlera brzmią wyjątkowo egzotycznie, to powinniśmy się im przyglądać z lekką dozą podejrzliwości. Bardziej prawdopodobnym jest, że młoda kobieta, którą kusił wielki świat, odczuwała ogromną frustrację z powodu ciągłych zakazów, obserwacji, konieczności wracania o konkretnej godzinie do domu, spotykania się tylko z ludźmi, których akceptował Hitler. Prawdopodobnie nudziła się ogromnie, siedząc samotnie w mieszkaniu, podczas gdy wuj podróżował po świecie. Być może rozpieszczanie jej ubraniami, wizytami w operze, teatrze, jego pozycja na krótko odrywało ją od myślenia o tym, że jest w złotej klatce. Jednak znowu przychodziły chwile buntu. Ona chciała się wyrwać do swojego świata, do ludzi młodych, a Hitler tego nie chciał i jednocześnie nie pozwalał jej odejść od siebie. Chociaż strażnik pełniący wartę przed monachijskim mieszkaniem Hitlera twierdził, że kiedy Geli zostawała sama, to ona wcale tak potulnie nie siedziała w domu, jakby sobie życzył tego wuj. Miała spotykać się z instruktorem narciarstwa, który pochodził z Innsbrucku. Geli zamieszkała ze swoim wujem, kiedy była 17-letnią, wchodzącą powoli w dorosłość młodą kobietą. Aktualnie 23-latka chciała być odpowiedzialna za własne życie i wziąć szczęście w swoje ręce, jednak nie mogła. Hitler chciał, żeby ona należała do niego. Dodatkowo jego wpływy, jego władza w partii tak bardzo urosła, że ludzie spełniali każde jego życzenie. Jego ego stawało się coraz większe i coraz bardziej pękate. Aktualnie w naszej historii mamy wrzesień 1931 roku. Stosunki między wujem a siostrzenicą są napięte do granic możliwości. Geli była w Berchtesgaden z matką. Hitler poprosił ją o powrót do Monachium. Po powrocie pokłócili się. Geli bardzo chciała wrócić do Wiednia. Miała wziąć dodatkowe lekcje śpiewu. Hitler odrzucał jej prośby. Motywowany jest niepewnością, czy podopieczna nie odnowi znajomości ze skrzypkiem. Po kłótni on wychodzi z mieszkania. Wraca późnym popołudniem i informuje młodą kobietę, że wyjeżdża do Norymbergi. Znowu między tą dwójką miało dojść do kłótni. Informacje o kłótni pochodzą od Bridget Hitler, przyrodniej siostry Adolfa, której to z kolei informacje miała przekazać Annie Winter. Ta druga pracowała dla Hitlera jako gospodyni w jego apartamencie w Monachium. Najwyraźniej najpierw lider NSDAP pozwolił wybrać się Geli do Wiednia, ale ostatecznie zmienił zdanie. Robił tak bardzo często, czym prawdopodobnie irytował młodą kobietę. Geli też jest zirytowana faktem, że wuj ściągnął ją do Monachium i w zasadzie to po co to zrobił, skoro znowu jedyne na co ona ma pozwolenie, to na to, żeby siedzieć w domu. Po kolejnej kłótni Hitler wychodzi. Geli zostaje sama w apartamencie i dzieje się to wszystko dnia 18 września. Przygnębiona młoda kobieta po kłótni z wujem zamyka się w swoim pokoju. Następnego dnia około godziny 10 rano pani Winter próbuje zanieść śniadanie do pokoju młodej kobiety. Próbuje, ponieważ drzwi są zamknięte na klucz, a z wnętrza nikt się nie odzywa. Kobieta wzywa męża, który odkrywa, że nie może otworzyć drzwi zapasowym kluczem, ponieważ w zamku od wewnątrz włożony jest klucz. Żeby dostać się do pokoju, musi użyć śrubokrętu. Kiedy razem z żoną wchodzą do pokoju Geli, widzą młodą kobietę i tutaj w zależności od źródeł ona albo leży na podłodze, albo leży na fotelu, a na wysokości piersi ma ranę postrzałową. W ręce trzyma pistolet marki Walter. Jako pierwszy na miejsce zbrodni zostaje wezwany skarbnik partii i wieloletni powiernik Hitlera, Franz Schwarz. Tego mężczyznę wzywają oczywiście państwo Winter. Razem z nim na miejscu pojawia się też Rudolf Hess. W roku 1931 jest on najbliższym współpracownikiem Hitlera. Kiedy detektyw Sauer i Forster dotarli na miejsce, Franz Schwarz wyjaśnia, że Hitler w chwili śmierci siostrzenicy był w Norymberdze. Został już poinformowany o wypadku i przyjedzie najszybciej, jak to tylko będzie możliwe. Schwarz podkreśla, że lidera partii nie było w Monachium od popołudnia dnia poprzedniego. Pierwsze oględziny mają miejsce, gdy w apartamencie pojawia się lekarz. Badanie wykazuje, że kula wystrzelona z bliskiej odległości przeszła przez płuco denatki i ominęła serce. Geli nie zostawiła żadnego listu pożegnalnego. Jedyny list, jaki zostawiła, to na wpół zapisana kartka do przyjaciółki mieszkającej w Wiedniu. W liście napisała kilka zdań, jak bardzo cieszy się z przyjazdu do Wiednia i że jak już znajdzie się w mieście, to wreszcie wybiorą się razem do uzdrowiska. Ton listu był dosyć pogodny i nie zwiastował najgorszego. Śledczy dochodzą do wniosku, że jeśli planowała odebrać sobie życie, to nie decydowałaby się na wyjazd do Wiednia. Następnie Sauer i Forster rozmawiają z panią Winter i jej mężem. Wszyscy mówili to samo. Nikt nie słyszał wystrzału z broni i nikt nie wiedział, dlaczego Geli miałaby odebrać sobie życie. Zakładając, że to było samobójstwo, to dłoń trzymająca pistolet musiałaby znajdować się powyżej poziomu serca, a lufa musiałaby być skierowana w dół, żeby w taki sposób kula przeszła przez płuco. W sprawie śmierci młodej kobiety jedynie lekarz pracujący dla policji zbadał ciało Geli. Oficjalną przyczyną śmierci było właśnie samobójstwo. Teoretycznie krążyły takie plotki, że Raubal miała być w ciąży, natomiast z kim nie było jasnym. Nie wiadomo, czy ojcem był któryś z mężczyzn, z którymi się spotykała, czy też sam Hitler. Przy założeniu, że oczywiście jakakolwiek aktywność seksualna między nimi miała miejsce. Lekarz pracujący dla policji, dr Müller, w swoim raporcie wykluczył, żeby młoda kobieta została pobita przed śmiercią. Na twarzy, a zwłaszcza na nosie, nie było żadnych ran, które byłyby przyczyną krwawienia. Młoda kobieta miała na twarzy ciemne przebarwienia, jednak wynikały one z faktu, że leżała przez około 17 do 18 godzin twarzą w dół. Jeżeli chodzi o inne odbarwienia na twarzy Raubal, można je było wytłumaczyć faktem, że kula z pistoletu przebiła płuco, a to doprowadziło do uduszenia się młodej kobiety. Kula nie przeszła na wylot i utkwiła w okolicy biodra. A wspominam tutaj o tym, że miały być jakieś ślady pobicia na ciele, ponieważ kobiety, które myły zwłoki Geli, właśnie takie informacje zaczęły po Monachium rozprzestrzeniać. W tym czasie Hitler był w drodze z Norymbergi na północ Niemiec. Ponieważ już wyjechał z hotelu, w którym przebywał, wysłany za nim boj hotelowy dostarczył mu wiadomość, żeby jak najszybciej skontaktował się z Rudolfem Hessem. Hitler nie spodziewał się usłyszeć od najbliższego współpracownika, że jego siostrzenica nie żyje. Łamiąc przepisy ruchu drogowego, udaje się do Monachium, a mandat otrzymany za przekroczenie prędkości jest jednocześnie jego alibi, że w chwili śmierci siostrzenicy nie było go w mieście. O godzinie 14:30, 19 września, Hitler wpada do swojego mieszkania. Policjanci właśnie kończą oględziny, a lider partii po raz ostatni widzi martwą Geli. Przesłuchiwany jest przez detektywa Sauera. Opowiada o wydarzeniach ostatnich dni. Opowiada, że pokłócili się owszem o wizytę we Wiedniu, jednak kiedy on wychodził z mieszkania, to Raubal była spokojna i opanowana. Dlaczego miałaby odebrać sobie życie? Niestety Hitler tego nie wie. Mówi jeszcze, cytuję. Wyraziłem na to zgodę pod warunkiem, że do Wiednia pojedzie również jej matka, przebywająca w Berchtesgaden. Gdy nie chciała przyjąć tego warunku, sprzeciwiłem się planowi wiedeńskiemu. Zareagowała niechętnie, to prawda, ale nie widać było po niej jakiegoś szczególnego zdenerwowania. Gdy w piątek po południu wyjeżdżałem, żegnała się ze mną całkiem spokojnie. Śledztwo detektywa Sauera było monitorowane przez sympatyków przyszłego wodza, znajdujących się w policji i Ministerstwie Sprawiedliwości w Monachium. Skutki śmierci Raubal miały zostać zminimalizowane. W tym czasie Hitler zaczyna osiągać coraz większe poparcie i nikt nie może sobie pozwolić na skandal w jego najbliższych kręgach. Jednym z naciskających na jak najszybsze zamknięcie śledztwa jest bawarski minister sprawiedliwości Franz Gürtner. Ciało Geli zostaje szybko przetransportowane do jej rodzinnego miasta w Austrii i pochowane na cmentarzu centralnym w Wiedniu. Ludzie, którzy popełnili samobójstwo, nie mogli mieć katolickiego pogrzebu, a taki właśnie pogrzeb miała 23-letnia kobieta. Ceremonia odbywała się 23 września. Prowadzący nabożeństwo ksiądz Johann Pant mówił, że nie mógłby pochować samobójcy na poświęconej ziemi, co według jego słów oznacza, że Raubal została zamordowana. Ojciec Pant później uciekł z nazistowskich Niemiec do Paryża i w 1939 roku, 8 lat po śmierci Geli, napisał do jednej z gazet, twierdząc, że śmierć Raubal nie była samobójstwem. Z faktu, że zorganizowałem jej chrześcijański pogrzeb, możecie wyciągnąć wnioski, których nie mogę przekazać. Teraz Angela, która była matką Geli, będzie bronić Hitlera do końca życia. Kiedy Angela została zapytana, co sądzi o śmierci córki, powiedziała: nie rozumiem, dlaczego to zrobiła. Być może to był wypadek podczas zabawy pistoletem, który dostała od Adolfa. Najbliższa przyjaciółka Geli, Henriette Hoffmann, wierzyła, że Raubal popełniła samobójstwo z powodu Hitlera. Złota klatka, w której siedziała Geli, zamykała się coraz ciaśniej i coraz mocniej i ona nie widziała żadnego innego wyjścia z tej sytuacji, jak tylko odebranie sobie życia. Wiedziała, że nie może strzelić do przyszłego dyktatora. Wiedziała, że tym, co zaboli Hitlera najmocniej, będzie jej śmierć. Początkowo media nieprzychylne NSDAP donoszą, że śmierć młodej kobiety to zabójstwo, a droga do pozbawienia życia kobiety, z którą mieszkał lider partii, wiodła przez awantury, rozpustę i dewiacje seksualne starszego od swojej kochanki mężczyzny. Czy Hitler zlecił pozbawienie życia Geli komuś? Czy sam dokonał zbrodni, a potem postarał się o alibi? Czy w śmierć kobiety zamieszane były jakieś substancje psychoaktywne? Takie spekulacje nie trwały długo, ponieważ partia wykorzystywała swoje wpływy, żeby uciszyć spekulacje. Geli miała bawić się bronią. Nieopatrznie pistolet wypalił. Stopniowo o historii siostrzenicy Hitlera dziennikarze przestają pisać. Ostatecznie tylko jedna gazeta przypomina ten temat ciągle i ciągle. Kiedy Hitler w końcu doszedł do władzy, jego żołnierze zniszczą siedzibę Munich Post. Redaktorzy i dziennikarze będą aresztowani, a wielu z nich zginie w obozie w Dachau. Póki co, żeby uciszyć zainteresowanie mediów sprawą Geli, Hitler przenosi się w okolicy Tegernsee. Jest zdruzgotany śmiercią Raubal. Denerwowało go to, co pisano w gazetach o skandalicznym i seksualnym charakterze jego rzekomego związku z siostrzenicą. Ci, którzy go wtedy otaczali, myśleli, że jest bliski załamania nerwowego. Stał się wrakiem człowieka użalającym się nad sobą. Prawdopodobnie miał też myśli o odebraniu sobie życia i to właśnie wtedy najbliżej był porzucenia polityki. Powiernikom miał powiedzieć, że wycofuje się z tego wszystkiego. Jednak już jakiś czas później wydaje oświadczenie, z którego możemy się dowiedzieć, że, i tutaj będę cytowała, to nieprawda, że ciągle kłóciłem się z moją siostrzenicą Geli Raubal i że mieliśmy poważną kłótnię w piątek lub kiedykolwiek wcześniej. Nie jest prawdą, że byłem zdecydowanie przeciwny jej wyjazdowi do Wiednia. Nigdy nie byłem przeciwny jej planowanej podróży do Wiednia. To nieprawda, że zamierzała się zaręczyć w Wiedniu albo że ja byłem przeciwny zaręczynom. To prawda, że moją siostrzenicę dręczyła obawa, że nie nadawała się jeszcze do publicznego wystąpienia. To prawda, że moją siostrzenicę dręczyła obawa, że nie nadawała się jeszcze do publicznego wystąpienia. Chciała pojechać do Wiednia, aby nauczyciel, tudzież nauczycielka śpiewu, ponownie sprawdziła jej głos. Nieprawdą jest, że wyszedłem z mieszkania 18 września 1931 roku po jakiejś strasznej kłótni. Prawda jest taka, że nie było żadnej sceny ani żadnego poruszenia, kiedy tego dnia wychodziłem z mieszkania. Koniec cytatu. Rozpacz Hitlera jest tak wielka, że nie pojawia się na pogrzebie swojej siostrzenicy. Grób odwiedza kilka dni później i robi to na osobności. Po powrocie do mieszkania w Monachium nakazuje zostawić pokój, w którym mieszkała siostrzenica, w takim stanie, w jakim był. Za zamkniętymi drzwiami stworzył miejsce kultu Geli, do którego dostęp miał tylko on sam. I w pokoju postawił popiersie siostrzenicy. Niezależnie, czy było to celowe odebranie sobie życia, czy przypadkowe, Hitler po śmierci Geli już nigdy nie był taki sam. Rudolf Hess martwił się o przyszłego przywódcę, ponieważ ten wielokrotnie mówił, że zamierza porzucić politykę i już nigdy nie pokazywać się publicznie. Został także wegetarianinem. Tak bardzo widok ciała siostrzenicy miał wpływ na jego późniejszy jadłospis. I tutaj pozwolę sobie na małą dygresję. Hitler chciał w Europie wprowadzić prawo, które zabroniłoby całkowitego jedzenia mięsa. Pod koniec życia Hitlera ten wegetarianizm spowodowany był strachem o nieskończenie, tak jak własna matka. Jego matka umarła z powodu raka. Hitler wtedy cierpiał na przewlekłe bóle żołądka, które w chwilach stresu przeradzały się w ostre ataki. Według słów pokojówki Hitlera, w okolicach daty śmierci Geli nikt się do niego nie zbliżał. Kobieta, która miała pokój nad sypialnią dyktatora, często słyszała jego płacz. Według jego słów Geli była jedyną kobietą, którą kochał. Doktor Karl Brandt, najbliższy Hitlerowi lekarz, tak podsumował jego nastrój. Odtąd Hitler nigdy nie wymienił jej imienia, ani nie wspomniano o tym epizodzie. ale pamiętam, że emocje, z jakimi Hitler mówił o niej we wcześniejszych latach, sprowadzały się do kultu Madonny. Nie ma wątpliwości, że Hitler na swój sposób kochał Geli, jednak ta jego miłość zamieniła się w zaborczość, w chęć posiadania młodej kobiety w całości, w chęć posiadania jej przy swoim boku. Nikt wcześniej ani nikt później nie wzbudził w nim takich uczuć. Prawdopodobnie właśnie dlatego Geli była dla niego taka ważna. Wbrew temu, co później pisano o ich związku, wiele bliskich im osób twierdziło, że ten związek był czysto platoniczny i że nie doszło między nimi do żadnych intymnych zbliżeń. Jego bliskie relacje z kobietami, takimi jak Geli, polegały na bardziej takiej grze umysłowej, z której czerpał dużo przyjemności. Czerpał przyjemność z towarzystwa pięknych kobiet, z rozmów z nimi, z flirtów, no i przede wszystkim z dominacji nad nimi. Jedno jest pewne, to dążenie do władzy i oddanie partii było zdecydowanie ważniejsze niż jakikolwiek związek z kobietą. Po śmierci siostrzenicy lider NSDAP mówił o niej w taki sposób. Jej radosny śmiech był dla mnie zawsze radością, a jej beztroska paplanina rozkoszą. Ale teraz jestem zupełnie wolny, wewnętrznie i zewnętrznie. Należę już tylko do niemieckiego narodu i do swojego zadania. Podczas trwania procesów norymberskich Hermann Göring powiedział, że śmierć Geli wywarła tak ogromny i druzgocący wpływ na Hitlera, że zmienił jego stosunek do wszystkich innych ludzi. Powód śmierci Geli Raubal został zatuszowany. I chociaż to smutne, to nigdy nie dowiemy się, co tak naprawdę się stało. Bliscy prosili o ekshumację zwłok młodej kobiety i przeprowadzenie sekcji zwłok, jednak zawsze spotykali się z odmową. Myślę, że związek wuja z siostrzenicą wywołałby olbrzymi skandal, a na to z kolei partia nie mogła sobie pozwolić. Członkowie partii uważali, że takie niepotrzebne kontrowersje przeszkodziłyby w ich sprawie. Jedną z teorii, którą jeszcze przytoczę na koniec, jest to, że ludzie z SS pozbyli się problemów w osobie Geli. Młoda kobieta jeździła do Wiednia, nie wiadomo z kim, nie wiadomo o czym rozmawiała, a jeśli o Hitlerze, no to nikt zaangażowany w sprawę nie mógł sobie na to pozwolić. Jednym z powodów odebrania sobie życia, jeśli założymy, że to było celowe działanie, mogła być też zazdrość o rozwijającą się znajomość Hitlera z Ewą Braun. 17-letnia Ewa poznała przyszłego Führera w 1929 roku w październiku. To koniec opowieści, którą dzisiaj przygotowałam. Dajcie znać, jakie są Wasze teorie dotyczące tej historii. Czy uważacie, że między wujem i siostrzenicą faktycznie było coś na rzeczy? Czy może jednak właśnie zamknięta w czterech ścianach i pod ciągłą kontrolą Geli, jedyną ucieczkę od zaborczego wuja zobaczyła w odebraniu sobie życia? A może to był zupełnie przypadek? Dziękuję Wam, moi drodzy, bardzo serdecznie za wysłuchanie tej historii. Mam nadzieję, że do usłyszenia za tydzień. Dziękuję także moim wspierającym, którzy dokładają swoją cegiełkę do rozwoju mojego kanału. Dziękuję za każdego lajka, subskrypcję, komentarz zostawiony na tym kanale. To bardzo pomaga mi w jego rozwoju. A tymczasem trzymajcie się mocno i do usłyszenia. Pa, pa.